święty, pełna łaski. Prosimy Ciebie, abyś mogli zanurzyć się w tajemnicę miłości miłosiernej. Abyś mogli zaprzyjaźnić się z miłością miłosierną. Twój Syn powiedział do nas, że nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Chcielibyśmy dorastać do tej przyjaźni. Chcielibyśmy wchodzić w obszar miłości miłosiernej. Całkowicie nas to przerasta. Całkowicie nas to przekracza. Pomóż nam swoją obecnością, modlitwą, wypuszczać z rąk wszystko to, co jeszcze nas trzyma. To, co my jeszcze trzymamy, ale tak naprawdę to właśnie nas samych trzyma. Pozwól nam to wypuszczać z rąk, byśmy mogli wchodzić z pustymi rękami do nieba. Abyśmy mogli iść po tej drabinie Jakuba, którą widział nasz ojciec Jakub we śnie. A była to zapowiedź miłości przekraczającej ludzkie wyobrażenie. Zdrowaś Mario, łaski
pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Święta Teresa z Kalkuty,
módl się za nami.
Święta Faustyno,
módl się za nami.
Sługo Boży Janie Pawle II,
módl się za nami.
Marto Rubeum,
módl się za nami.
Usiądźmy. Chcę się jednak odnieść jeszcze do wczorajszej pięknej Ewangelii. Ponieważ Jezus chciał nam dać tę Ewangelię wczoraj. Bo tak naprawdę Jezus jest tym rządcą, który trwonił majątek Ojca. Jezus jest tym, którego właśnie oskarżano, że jest zbyt hojny, że trawi, że trwoni majątek Ojca. Że ta Jego miłość, to co On mówi, w jaki sposób On się wobec prawa zachowuje, nie łamiąc go, zachowując, wypełniając, a jednak będąc całkowicie niezależnym od tego prawa. Że to jest trwonienie majątku i faryzeusze, saduceusze, ludzie, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że za miłość się płaci, że za miłość trzeba zarabiać, że jeśli chcemy wejść do świątyni, musimy się oczyścić, że jeśli wracamy z obcej ziemi, musimy strząsnąć proch z naszych stóp, żeby wejść w ziemię świętą. Że dla wszystkich tych ludzi, którzy w ten sposób rozumowali, Jezus był właśnie takim rządcą, który trwoni majątek. Jezus był kimś, kto był zbyt hojny. Jak możesz odpuszczać grzechy? Jak możesz uzdrawiać w szabat? Jak możesz wypuszczać wolno wszystkich uwięzionych? Jak możesz mówić ludziom, że są miłowani za darmo? Jak możesz mówić ludziom, że miłość daje się całkowicie za darmo? I tak jakby te słowa można też w usta Jezusa zrobić. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swych domów, kiedy będę usunięty ze swego urzędu. Jezus został usunięty jakby ze swego urzędu w krzyżu. Dokonało się to Jego usunięcie. Wiem, co zrobię. I przywołał do siebie każdego z dłużników swego Pana i zapytał, ile jesteś winien mojemu Panu? Ten powiedział, 100 beczek oliwy. Jezus mówi, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz nic. Każdemu z nas, którzy jesteśmy coś winni, Jezus mówi, takie słowa w swoim kościele, mówi, Weź, siadaj prędko, pisz swoje zobowiązanie. Nic nie jesteś winny. Kiedy został wzięty ze swego urzędu, właśnie coś takiego uczynił człowiekowi. W krzyżu każdemu z nas, choćbyśmy nie wiem jak mieli zmarnowane życie gdzieś tam w swojej przeszłości, choćbyśmy zrobili coś naprawdę strasznego, choćbyśmy po ludzku nie mogli już tego zmienić, bo tak jest rzeczywiście. Jezus mówi, siadaj prędko, chodź tu do mnie, pisz nic. Nic nie jesteś winny, nic nie jesteś winny, nic nie jesteś winna. I to się właśnie dokonało w krzyżu. Po to, aby ludzie przyjęli Go do swoich domów. Po to, aby Jezus mógł być już obecny w swoim Kościele, w naszym domu, po wszystkie wieki, żeby każdy z nas miał w sobie Jezusa. Abyśmy my wszyscy byli roztropni, bo Pan pochwalił tego nieuczciwego rządcę. Pochwalił go dlaczego? Gdybyśmy to czytali w porządku ludzkim, to Ewangelia nas nie zrozumiała kompletnie. Tutaj jakby ewangelista pochwala jakieś szachrajstwa. Ale to jest katecheza, która jest natchniona, ona mówi o miłości miłosiernej. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Tym nieuczciwym rządcą jest Jezus, że roztropnie postąpił. I każdy z nas, mając w sobie tą miłość miłosierną, napełniając się nią, ma tak samo czynić drugiemu człowiekowi. Mojej żonie, mojemu mężowi, mojemu dziecku. Każdy z nas ma tak samo czynić swojemu bratu, nieprzyjacielowi, mówić całym swoim życiem, weź, napisz prędko, nic nie jesteś mi winny. Nic. Nic. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Przyjechaliśmy tutaj zanurzać się w miłość miłosierną. Miłość miłosierną. Dlaczego nie w miłość, a w miłość miłosierną? Dlaczego nie po prostu w miłość? Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Ojciec, Syn nieustannie wymieniają się darami. Nie ma tam nic przekupstwa. Nie ma tam nic przez oczekiwania. Nie ma nic z jakiegoś szantażu. Miłość jest dawana darmo i darmo przyjmowana. Ojciec daje Synowi, Syn daje Ojcu. Nie w zamian, daje po prostu. Oni są sami sobie wystarczają. Są doskonali. Są przepiękni w tej miłości. Tam jest doskonała wymiana. Miłość jest taką cudowną wymianą. Miłość nasyca to pragnę, które Teresa z Kalkuty pisała wszędzie, gdzie tylko mogła, w swoich kaplicach. Miłość nasyca to pragnę i każdy z nas jest takim pragnę. Każdy z nas jest taką głębią, która przywołuje głębię. Psalm mówi, głębia przyzywa głębię. Każdy z nas jest takim pragnę. Każdy z nas. Teraz Bóg jest doskonały w swojej miłości. Kiedy stworzył człowieka, pojawił się problem. Pojawił się problem. Ponieważ nie dostawał tego, co by chciał. My rzadko kiedy kochamy, jeśli w ogóle kochamy, na miarę Jego miłości. On ma ciągle to pragnę wobec nas, to pragnę wobec nas. I mało kto z ludzi odpowiada tak, jak on pragnie być kochany. I wobec tego można powiedzieć, Bóg stanął przed problemem. Jeśli doskonała miłość, to jest ja daję Tobie, Ty dajesz mi. To, że my mamy pragnienie być kochani, to nie jest egoizm. To jest rzeczywista potrzeba w nas. To nie wynika z jakiegoś egocentryzmu, że ja pragnę być miłowany na miarę mojego serca. Ja tak pragnę być miłowany. Przez moją żonę, przez moje dzieci, przez was tak pragnę być miłowany. Pragnę być tak miłowany. I to nie jest jakiś wynik mojego egoizmu, że ja pragnę być kochany. A więc to jest słuszna potrzeba i Bóg pragnie tak być miłowany. I teraz to pragnienie Boga zderza się z grzechem człowieka. Zderza się z jego nieporadnością. I można powiedzieć, Bóg stanął przed problemem. Jak wobec tego kochać, skoro On jest miłością? Skoro miłość doskonała to jest miłość taka, która jest wymianą. Bóg stanął od grzechu pierworodnego wobec problemu. Czy wobec tego miłość wobec człowieka nie będzie możliwa, skoro ten człowiek nie odpowiada tak, jak ja pragnę, a miłość jest wymianą. W Trójcy jest nieustanna wymiana. Można powiedzieć, pomysłowość Boża sięgnęła po miłość miłosierną. W tym momencie pojawia się miłość miłosierna, która nie jest miłością drugiej kategorii. Nie jest miłością, która jest jakaś niedoskonała, ponieważ tak kocha nas Bóg, tak nas kocha Duch Święty. To nie jest jakaś miłość niedoróbka, ponieważ Bóg jest doskonały, a tak nas właśnie kocha. A więc miłość miłosierna jest pewnym drugim sposobem miłowania, doskonałym sposobem miłowania, ale w tym sposobie miłowania odpowiedź tego, kogo miłuję, nie jest mi potrzebna. W tym drugim sposobie miłowania, w miłości miłosiernej, ta odpowiedź może paść, czekam na nią, ale jeśli nie pada, miłość nadal jest możliwa i to jest cud. Jeśli chcę się z Wami czymś podzielić, to właśnie tym doświadczeniem, ponieważ ja przez wiele lat rozbijałem się o to, że tego nie rozumiałem. Ponieważ ja przez wiele lat w mojej wspólnocie małżeńskiej, wobec różnych ludzi, chciałem być miłowany. I chcę to podkreślić, że pragniecie być miłowani nie jest Waszym jakimś egoizmem. Jest Waszą naturalną potrzebą. Dobrze, że chcecie być miłowani. Na miarę swojego serca. Miłością czystą, szlachetną. Tak chcemy być miłowani. Ja też tak pragnąłem być miłowany. Ale nie napotykałem na taką odpowiedź. I zdarzało mi się, że był koło mnie człowiek, który był moim bratem, był moją siostrą, był moją żoną. I nie odpowiadał tak miłością, jak ja bym chciał. I wtedy ja szalałem. Ja chciałem doprowadzić do takiego momentu, że my padniemy sobie na kolana w płaczu, ze łzami i się spotkamy. I usłyszę, przepraszam i ja przeproszę i wreszcie się spotkamy. I jestem w komunii pełnej tej miłości doskonałej, której pragnę. I o ile na przykład zdarzało mi się to i zdarza wobec mojej żony, o tyle wobec niektórych ludzi nie. I wobec tego stanąłem przed takim właśnie samym dylematem, jak stoi ojciec wobec swojego stworzenia. Nie jest miłowany tak, jak by chciał. Czy wobec tego mam szaleć? Ja szalałem. Ja robiłem mnóstwo głupstw z miłości. Można powiedzieć, zrobiłem wiele błędów. Popełniłem wiele grzechów, dlatego że chciałem być tak kochany. Nie chciałem pójść na jakieś takie półśrodki. Dla mnie to było, ja chcę się z Tobą spotkać. Ale to właśnie było coś takiego, co doprowadzało do jeszcze większego rozdarcia. Ja mówię, chodź tu, chodź, kochaj mnie. Spotkajmy się. A ta osoba mówi, nie, nie. Pamiętam, byłem w jednej ze wspólnot, świętej wspólnocie, wspólnocie życia, gdzie było 7-8 osób i siostry i bracia przy stole eucharystycznym. I dwie kobiety pokłóciły się ze sobą. Jedna, tak jak to bywa, to się nam ciągle zdarza. Jedna myślała, że ta coś o niej myśli, ta myślała, że ta coś o niej myśli. I tamta jedna mi opowiada, słuchaj, chciałam się z nią spotkać. I ona powiedziała, dobrze, przyjmuję Twoje przeproszenie, Twoje przebaczenie, ja Ciebie też przepraszam, ale ręki na znaku pokoju Ci nie podam. 7 osób przy jednym stole eucharystycznym. wspólnota życia. I jedna osoba mówi do drugiej, ręki ci, okej, ja ci wybaczam, ale ręki ci nie podam. I teraz ta właśnie osoba stanęła przed takim dylematem. Co zrobić? Uczestniczyć w Eucharystii? Jak? Przecież to jest kłamstwo. To jest ewidentne kłamstwo. To nie jest tak, jak ma być. I ja właśnie byłem w takim momencie i z tego powodu zrobiłem strasznie dużo głupstw, które żałuję do dzisiaj. Bo nie wiedziałem, że jest miłość miłosierna. Wiedziałem, ale nie rozumiałem tego, czym ona jest. A miłość miłosierna jest miłością, która miłuje bez względu na to, co ten drugi z tym zrobi. Miłuje i nie miłuje na warunkach moich, że chodź tutaj, ja jestem, zobacz, chcę tak być kochany, tylko miłuje na warunkach tej osoby. Tyle, ile ona w danym momencie może, tyle, ile ona jest w stanie, tyle, ile ona się rozwinęła. To jest miłość, która nie zmusza pączka róży, żeby się rozwijał. Ja to ciągle robiłem w swoim życiu. Ja chciałem, żeby ludzie kwitli. Oczywiście mam swój grzech w tym, pychę i tak dalej, ale było w tym coś z dobrej woli. Ja chciałem, żeby ludzie koło mnie byli pięknymi kwiatami, żeby się rozwijali. Ale to było na moich warunkach. To było na moich warunkach. To było tak, jak ja chcę, a nie tak, jak oni mogą. To było tak, jak ja chcę, a nie tak, jak oni już mogą. I teraz Bóg nas kocha tak, jak my możemy. Bóg nas kocha tak, jak my możemy. To jest coś niezwykle pięknego. I Jan Paweł II w encyklice Dives Misericordia, Bóg bogaty w miłosierdzie, powiedział, że ta miłość jest doskonała, jest szczęśliwa samą możliwością miłowania. Ją zaspokaja możliwość miłowania. Ona jest szczęśliwa tym, że może miłować. I ona nie miłuje na warunkach moich, tylko na warunkach tego drugiego człowieka. To jest miłość, która nie zmusza kogoś, ale chodź, chodź, spójrz mi tu w oczy. Nie tak, jeszcze nie tak. Wiem, że... Nie, to jest miłość, która mówi, masz tyle, ile chcesz, tyle, ile możesz w tym momencie. Jest wychylona, ale nie ma rozkrwawionego serca nieustannie. Nie ma serca, które ciągle jest rozkrwawione i ciągle rozpacza. To jest miłość, która też w jakiś sposób chroni godność moją, moją szlachetność. Patrzcie, jeśli będzie król czy władca, który jest słaby, to on będzie miał pełno w więzieniach swoich wrogów politycznych. On będzie miał pełne szubienice. On będzie, im bardziej słaby król, tym więcej szubienic, tym więcej więźniów. Im bardziej słaby, tym bardziej się boi o swoją władzę. Nie taki jest Jezus. Jezus puszcza wolno jeńców. Totalną amnestię ogłasza. Ta miłość jest siłą. To nie jest słabość. To jest szczyt mocy. Miłować tak, że mogę puścić jeńców. Mogę puścić wolno jeńców. To jest szczyt mocy. To nie jest miłość, która nam odbiera godność. To nie jest miłość, która jest jakąś namiastką miłości. To jest miłość, która nas nieskończenie wywyższa. To jest miłość, która umieszcza nas w sercu Ojca. Patrzcie na katechezę o Ojcu Miłosiernym. To jest katecheza przepiękna. I myśmy trochę tą swoją, właśnie dlatego, że jest skandaliczna, tą swoją pobożnością. Nawet kochane Trzynakolo to robi. Gdzieś tam, w tej katechezie, gdzieś my dogrywamy happy end, którego nie ma w tej Ewangelii. W tej Ewangelii nie ma happy endu. W tej katechezie jest to piękne niedopowiedzenie. Ono jest niezwykle istotne. Ono jest skandaliczne. Bo my nie wiemy, czy ten syn, który nie wraca, bo kocha, tylko wraca, bo jest głodny, nie wraca z miłości, I Ojciec przyjmuje go właśnie na jego warunkach. Nie mówi, chodź. Tutaj najpierw wydałeś tyle, spójrz mi w oczy, słowo przepraszam, teraz będziesz to odpracowywał rok, zastanowię się, może będziesz mógł ze mną jeść. Ojciec zna serce syna, wie, co to jest za syn, zna go i nie ma złudzeń, że wraca z głodu. Nie ma złudzeń. On ma swoją przemowę przygotowaną. Nie jest już godzien nazywać się Twoim synem, uczy mnie choćby jednym z najemników i tak dalej. A Ojciec mu nie pozwala tego skończyć, nie chce tego słuchać. Wie, że to nie jest coś, co płynie z serca do końca. Przyprowadził go głód. Nie przyprowadziła go miłość. Przyprowadził go głód. Ojciec nie chce tego słuchać. Ale słuchajcie, najbardziej szokujące jest to w tej katechezie, że ona się dobrze nie kończy. Że ona się nie kończy ani dobrze, ani źle. Bo wszyscy jak tu wiemy, jak tu siedzimy, wiemy, że może być równie dobrze takie zakończenie, że się najadł, pokazał tę referę swojemu starszemu bratu, żeby nie pokazać innego gestu i poszedł z powrotem. Że mógł sobie pokpiwać z miłości Ojca. Nie wiemy, co zrobił z tą miłością. I to jest tak skandaliczne, że to właśnie nasza pobożność dorobiła happy end tej katechezie. Bo gdybyśmy zagrali na scenie pantomimę, Cenacolo zagrałby ten drugi scenariusz, że tamtemu pokazuje i odchodzi, bo się już najadł, to mielibyśmy nie jeden kawałek z naszego życia. Kawałek z życia narkomana, z życia alkoholika, przyjmowanego po raz setny, który się najada i odchodzi. I idzie dalej ćpać. My nie chcemy zgodzić się na to, że ta katecheza, którą umieszcza Ewangelista Łukasz, jest katechezą niedokończoną. Ale właśnie miłość miłosierna na takich warunkach miłuje. Właśnie jeśli my założymy, że to już na pewno musi zmienić tego człowieka. Ten mój płaszcz, ta moja biała szata, ten pierścień, ten baran upieczony, ta uczta, że to już teraz ty będziesz już na moich warunkach, już dorósł. 5 minut ciepła miłości, już jest piękny. Czasem tak się zdarza. Ale słuchajcie, jak często się tak nie zdarza. I teraz, jeśli my będziemy dorabiali taką wersję, taki happy end do tej katechezy, to rozmijamy się z miłością miłosierną, ponieważ ta miłość miłosierna nie zakłada tego happy endu. To jest coś najpiękniejszego w tej katechezie, w tej Ewangelii, ponieważ ta Ewangelia się kończy i nie mówi, żyli długo i szczęśliwie. Nie wiemy, co zrobił z tą miłością. A mimo wszystko Ojciec tak miłuje. To jest niezwykle istotne, bo będziemy rozczarowani. Bo będziemy znów miłować do pewnego momentu, skoro nie rośniesz, skoro nie dojrzewasz, skoro nie mogę doświadczyć z Tobą spotkania, nie mogę doświadczyć z Tobą komunii, to moja miłość się w tym momencie kończy. Ale miłość miłosierna jest szczęśliwa samą możliwością miłowania. Jest szczęśliwa samym faktem, możliwością postawienia talerza z zupą przed kimś, kto ją zje i nie spojrzy w Tobie w oczy. Miłość miłosierna nie oczekuje na to spojrzenie, nie oczekuje na to dziękuję. I co jest jeszcze bardzo ważne, to że to jest katecheza, która mówi o wewnętrznej dynamice, ale ta katecheza nie mówi o tym, jak postępować na zewnątrz, ponieważ doskonale wiemy, że są momenty, kiedy my z miłości nie możemy przyjąć. Z miłości nie możemy być na warunkach chociażby naszego dziecka. Właśnie naszym dzieciom musimy stawiać granice. Właśnie niekiedy narkomanom musimy stawiać granice. Alkoholikom musimy stawiać granice. A więc ta katecheza nie powinna być dla nas wzorem postępowania. Ona jest dla nas treścią, jest wzorem miłowania. Ponieważ jeśli ja stawiam granicę, nadal mogę miłować tą miłością, jaką Ojciec Miłosierny miłuje Syna. To chodzi o postawę wewnętrzną, a nie postawę zewnętrzną. Ponieważ gdyby się tak potoczyło, że Syn znowu pójdzie, gdybyśmy się trzymali tego, że to jest wzór postępowania, zewnętrznego postępowania, to mielibyśmy problem, gdy Syn wraca po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Mielibyśmy problem. Ktoś by powiedział, to jest coś, co nie tego człowieka nie doprowadza do życia, tylko doprowadza do śmierci, bo on się w końcu stoczy, spije i zaćpa. Nikt mu nie stawia żadnych granic i wymagań. Niezwykle istotne. Miłość miłosierna jest miłością bezwarunkową, ale nie znaczy, że jest miłością niewymagającą. Nie znaczy to, że nie jest to miłość, która stawia wymagania. Ale oznacza to, że nawet jeśli stawiam wymagania i z miłości nie przyjmuję, z miłości stawiam granice, z miłości, to nie jest to moja separacja, moja izolacja od męża, moja izolacja od żony, moja izolacja od dziecka, moja izolacja od brata. Bóg jest miłością. Bóg pragnie, byśmy się nauczyli tak miłować. Mamy cudowne rozwiązanie. Możemy być piękni, pełni miłości wobec tych, którzy jeszcze nie dojrzali do spotkania, którzy jeszcze nie dojrzali do komunii. A tak powiem wam szczerze, ciągle ja muszę tak kochać moją żonę i ciągle moja żona tak musi kochać mnie. Jeśli mamy wzrastać, to właściwie miłość miłosierna jest tą miłością, którą ja mogę was kochać. To jest miłość miłosierna, to jest ta miłość, którą wy możecie mnie kochać. Bo ja ciągle nie dorastam do potrzeby waszego serca. Ciągle za mało was miłuję. Ciągle nie odpowiadam tak, jak wy pragniecie być miłowani. Cóż więc wam pozostaje? Miłość miłosierna wobec mnie. A więc jest to miłość, której możemy się uczyć. Jeśli mam być przyjaciółmi miłości miłosiernej, jeśli mamy być tymi, którzy taką miłość w świecie chcą objawiać, głosić, to musimy nauczyć się tą miłością, miłością się tą nauczyć żyć. Chcę wam powiedzieć, jak Bóg małym jednym zdarzeniem przygotował mnie do tego spotkania. Zdarzyło się, że bank pomylił się, który nas obsługuje z Moniką, kobieta, konkretna kobieta pomyliła się i nie wpłaciła pieniędzy na to konto, na które miała wpłacić, bo zawsze wpłacała na inne. Pewnie jesteśmy jedynymi w Goleniowie, albo niewiele takich osób jest, które wrzucają depozyt, czyli pieniądze w gotówce do bankomatu i zawsze te pieniądze miały się na nasze konto. Ale raz chciałem skrócić drogę i wysłać te pieniądze na spłatę karty kredytowej. Mieliśmy tam ogromny kredyt do spłacenia. Jeśli spłacę wszystko o czasie, nie płacę nic. Ale jeśli spóźnię się jeden dzień, spłacam cały kredyt z bardzo dużymi, niekorzystnymi odsetkami. Tak działają karty kredytowe. I ta kobieta przegapiła. Przegapiła konta. Nie zauważyła, że tym razem gajda wpłaca nie na gajda, tylko na inne konto. Nie zauważyła tego. I z jej powodu, z powodu tego błędu, ponieśliśmy dużą stratę finansową. Dla nas dużo. Może nie jakieś tam tysiące, ale dla nas dużo. I bank się pomylił, więc Monika poszła, pokazała to. Wszystko wyglądało dobrze, że bank zwróci nam te pieniądze, które żeśmy udowodnili. Okazało się, że zrobi to w taki sposób, żeby nie informować centrali, że chcą, żeby ta kobieta zwróciła z własnej kieszeni, ta co się pomyliła, żeby tylko taką jakby poniosła konsekwencje, a nie jakieś tam dyscyplinarne, bo mogłoby być znacznie gorzej. Myśmy się zgodzili na to. Nie jest tak aż ogromna kwota, żeby kogoś zrujnowała. I za jakiś czas dzwoni ta pani i mówi, ja już, proszę Państwa, wszystko tutaj sprawdziłam. Na jakie konto mam wpłacić te 26 zł? Jakąś śmieszną kwotę podała. Mówię, jak 26 zł? Przecież tam jest tyle i tyle, znacznie więcej. Ona mówi, nie, Państwo mnie tutaj chcecie oszukać na swoje odsetki. Po prostu kobieta nie rozumiała. Ona nie zrozumiała idei działania karty kredytowej. Jakaś pani kasjerka niekoniecznie musi to rozumieć. I słuchajcie, no, była bardzo nieprzyjemna sytuacja. I ja, oczywiście w pierwszym odruchu, miałam taką myśl, muszę, dobra, piszemy pismo, zrobię wyciąg jeden, wyciąg drugi, wytłumaczymy, udowodnimy, bo nie tylko, że odmówiła nam wpłaty tej kwoty, ale jeszcze nas oskarżyła o to, że my ją oszukujemy. A to jest mała miejscowość Goleniów. Wbrew pozorom, wszyscy wszystko wszystkich wiedzą. I zacząłem się modlić, też myślałam o Was, o naszym spotkaniu. Zacząłem się modlić. I Jezus powiedział, zostaw to. Nie bierz tych pieniędzy, nie walcz o te pieniądze. To nie jest dziwne, ale słuchajcie, najważniejsze dla mnie w tym, co chcę Wam powiedzieć, jest to, dlaczego mi się to zdarzyło. Ponieważ ja miałem wgląd w swoje serce. Ja zobaczyłem, że dla mnie nie jest strata finansowa problemem. Naprawdę. Już teraz się jakoś, mam wrażenie, uwolniłem od tego. Jezus mnie uwolnił. Ale wiecie, co dla mnie było najtrudniejsze? To, że ona nie ma racji i wyjdzie na jej. To było coś dla mnie najtrudniejszego do zniesienia. Jak to? To ona teraz ma na jakimś swoim obiadku w czasie długiego weekendu opowiadać komuś, jak to gajdowie chcieli ją naciągnąć na jakąś tam kwotę, że będzie mogła nam patrzeć, bo jeśli ja się nie upomnę o to, to ona będzie mogła z podniesioną twarzą patrzeć na mnie. Może nic mi nie powie, ale jak my w tym momencie zawiesimy, to znaczy, że się poddajemy, że kapitulujemy, że przyznajemy jej rację. I słuchajcie, Bogu niech będą dzięki. Ja zobaczyłem, że to jest to, co właśnie mi utrudnia miłość, miłowanie miłością miłosierną. Że to jest taki moment, w którym to będzie naprawdę na jego warunkach. Naprawdę na jej warunkach. Że to będzie taki moment, w którym ja nie obronię swojego, no właśnie czego, nie? Godności, dobrego imienia, honoru. Prawdy przecież nie obronię. Prawdy. Racji. Że przecież ja muszę wziąć, obronić swoją prawdę, bo to jest prawda. To nie jest takie, wiecie, półprawda, że my tu możemy dyskutować, kto się pomylił. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Ona się pomyliła. I dla mnie najtrudniejsze w tym wszystkim, w tej walce duchowej, którą stoczyliśmy, bośmy już ją stoczyli, Jezus w nas wygrał, było to, że ja tracę imię. I tu wchodzimy w zagadnienie pustych rąk. Duchowość miłości miłosiernej to jest duchowość pustych rąk. Będziemy o tym jeszcze kilka razy tu wspominać w różnych aspektach, ale pierwsza, najważniejsza rzecz, nie mieć samego siebie w swoich rękach. Puścić samego siebie. Puścić siebie. Coś najtrudniejszego dla mnie. Być wolnym od samego siebie. Jezus na krzyżu pokazał nam doskonałą wolność. Uwolnił nas w krzyżu od nas samych. Potencjalnie uzdolnił nas do tego. Uzdolnił nas do tego. Jeśli nie puścimy samych siebie, nie będziemy mogli miłować miłością miłosierną. jeśli nie puścimy swojej godności, swojej racji, przekonania, prawdy, tego, że przecież ja wiem, i to nie mówię z sarkazmem, że naprawdę ja wiem, że to nie tak, że to krzywda, że hola hola. Jeśli ja tego nie puszczę, jeśli ja nie puszczę samego siebie, nie mogę miłować miłością miłosierną. Miłość miłosierna to jest miłość, którą mają ludzie, którzy mają puste ręce, którzy nie posiadają tam już nic. Rzucą ostatni grosz. Jezus mówi, nie wypuszczą cię, aż nie oddasz ostatniego pieniążka. Tam gdzieś się w drodze pojednaj się, bo jeśli się nie pojednasz w drodze ze swoim bratem, zamkną cię i nie wypuszczą cię, aż nie oddasz ostatniego pieniążka. Tak jak ta wdowa, która rzuciła ostatni pieniążek. Słuchajcie, z bardzo pięknego. Otóż nasza historia, wszystkie nasze wydarzenia, które nas miażdżą, które nam odbierają pewność, wszystkie wydarzenia, które nam po ludzku są trudne, niesprzyjające, może śmiertelne, zdarzenia, które są zdarzeniami pełnymi bólu, troski, rozpaczy, jęku, lęku, przestrachu, zdrady, gwałty. Wszystkie te wydarzenia służą temu, byśmy oddali nasz ostatni grosz, byśmy oddali nasz pieniążek, abyśmy byli wolni od samych siebie. Wtedy miłość miłosierna jest możliwa. Miłość miłosierna jest możliwa. Mam jeszcze powiedzieć taki mały przykład. Moi rodzice mają kanarka, właściwie to mieli kanarka, bo zdech z obżarstwa. Też było coś takiego w tym, też było coś w tym takiego fajnego, że Bóg mi to pokazał. Ten kanarek był tak rozuchwalony, że po prostu odganiał człowieka od jego własnego jedzenia, to znaczy od jedzenia człowieka. Przylatywał na stół i walczył z rękami, walczył z człowiekiem. No przecież jednym ciach i nie ma tego, nie? Nie ma tego, nie ma tego. Ale paradoks polegał na tym, że on zawsze wygrywał. No bo przecież nie zmiażdżę go. Ja w końcu dawam, no dobra, weź ten kawałek chleba, i on był zadowolony. Był przekonany, że wygrał. To go utwierdzało w tym, że zwycięża. Ale wiecie, to jest jakiś obraz tej miłości miłosiernej. Że ja mam tak kochać drugiego człowieka, czasami jak takiego kanarka. No jest na moje. No, przeprosił, podał rękę. Myśli sobie, taki człowiek, wygrałem. Ale słuchajcie, co sobie myśli ten, kto tego kanarka nie zabija? Co sobie myśli, co czuje ten, kto może tak kochać? Myślę, że to jest siła, to nie jest słabość. To jest siła. Ja go nie zabijam, bo jestem tak silny, że mogę go nie zabić. Jestem tak silny, że nie muszę pokazać na swoje. Jestem tak silny, że nie muszę bronić swojego imienia. Jestem tak silny, że nie musi być tutaj widać mojej racji, że do końca życia ktoś może żyć i myśleć, że miał rację. Tą siłę daje Bóg, daje Duch Święty. Być silnym Bogiem. Jeśli będziemy otwarci na Boga, naprawdę nie będzie dla nas problemem wypuścić siebie z rąk. Słuchajcie, to jest proste. To jest jeden krok. To jest jeden krok. Kto ten krok uczyni, staje się nieskończenie wolny i szczęśliwy. Może się tylko dziwić, jak mógł żyć ciągle jeszcze w tym trzymaniu siebie. Może się tylko dziwić, jak wiele lat mógł marnować na obronę czegoś, czego nie ma. Jak tyle czasu można było nie miłować. Myślę, że nasz czyściec będzie na tym między innymi polegał. Że będę patrzył na wszystkie sytuacje, w których mogłem miłować i nie miłowałem. A więc miłość miłosierna. Tu żeśmy przyjechali po to. Przyjechaliśmy tutaj po to. Przyjechaliśmy po to, żeby być przyjaciółmi miłości miłosiernej. Coś najpiękniejszego, co mogło się nam zdarzyć. Coś najpiękniejszego, co mogło się nam przydarzyć. Że Jezus chciał nam się objawić. Jak to się stało, że On nam się pozwolił znaleźć? Właśnie nam. Upajajmy się tym. Upajajmy się tym. To jest coś nieskończenie pięknego, co nas spotkało. Służyć miłości. Coś najpiękniejszego, co może spotkać człowieka. Już za życia rozpoznać miłość miłosierną. Niech to będzie czas wdzięczności. Niech to będzie czas łaski, miłowania. Czas odpoczynku. Bóg jest miłością.